Chwała niech będzie Bogu za to, że dał nam ten przywilej, abyśmy mogli być tutaj na tym miejscu, aby chwalić naszego Boga. W Biblii jest wiele postaci, które są bliskie mojemu sercu. Bardzo lubię Stary Testament, ponieważ mowa, która tam jest użyta, forma przykazu, jaka tam jest użyta, to mowa obrazowa, to historie, które gdy czytamy, zauważamy bogactwo treści, które Pan Bóg chce przekazać dla każdego z nas. Jedną z takich postaci starotestamentowych jest postać Józefa. Znana dobrze postać. Dlatego chciałbym, abyśmy wspólnie otworzyli pierwszą księgę Mojżesza, księgę Genesis, 37 rozdział. I tam będziemy studiować pewne pasaże, pewne fragmenty, które, mam nadzieję, będą błogosławieństwem dla nas. Zanim powiem cokolwiek na temat Józefa, muszę powiedzieć coś na temat jego rodziny. Jego ojciec nazywał się Jakub. Jego matka to była Rachela. Jakub był człowiekiem bardzo przebiegłym, bardzo sprytnym w swoim życiu. Znamy jego historię narodzenia. Wiemy, że miał swojego brata, bliźniaka, którego imię było Ezaw. Jego brat był nieco starszym, urodził się wcześniej, przed nim, ale Jakub miał ogromne pragnienie otrzymać błogosławieństwo Pana Boga. Miał ogromne pragnienie, aby odziedziczyć duchowe dziedzictwo po swoim ojcu Izaaku. Jakub i Ezaw to dwie różne postacie, to dwie różne osobowości. Jeden lubił polowanie, lubił dziczyznę, lubił to, żeby coś się wokół niego działo. Drugi natomiast, Jakub, to był człowiek, który lubił dom, był domatorem, lubił być koło matki, lubił krzątać się koło kuchni. Był innego usposobienia, był łagodnym człowiekiem, ale przy tym bardzo sprytnym, bardzo przebiegłym. Znamy historię, w jaki sposób Jakub oszukał swojego ojca Izaaka, wyłudzając błogosławieństwo. Wiemy, że przez to, co zrobił w swoim życiu, musiał udać się w obce tereny, na obce miejsca. Musiał opuścić rodzinny dom, musiał się tułać. W końcu ożenił się, w końcu dotarł do Labana i pracował za pierwszą swoją żonę 7 lat. Ale niestety Laban pochodził z domu, był spokrewniony z Izaakiem, z Abrahamem i Laban był podobnego usposobienia jak Jakub. Zamiast Racheli dał mu jego starszą córkę Leę. Wiemy, że pracował 7 lat również za Leę, pracował 7 lat za Rachelę, a później również pracował na swoje dziedzictwo drugie, następne 7 lat. 21 lat pracy. Jakub musiał odpokutować za swój spryt i swoje oszustwa. Mimo to Pan Bóg mu błogosławił i pragnął spotkania z nim, co też miało miejsce nad potokiem Jabok. Tam Jakub doświadczył spotkania z Bogiem i tam doznał nawrócenia. Mówię o Jakubie, ponieważ Jakub nie tylko miał dwie żony, Rachelę i Leę, ale rywalizacja między tymi kobietami spowodowała, że oprócz dwóch żon Jakub miał jeszcze służebnice, z których miał dzieci. To jest Bilha i Zypora. Dobrze mówię? Dwie służebnice, z których miał dzieci. Rywalizacja, która była w domu. Ciągłe zabiegi, ciągłe podchody, ciągłe podstępy i oszustwa spowodowały, że w takiej atmosferze wychowywali się bracia Józefa, synowie Jakuba, w atmosferze rywalizacji i konkurencji. Jakub miał 12 swoich synów. Miał również Dinę, córkę. Jakub często przebywał w miejscowości Sychem. Tam wcześniej już Abraham po raz pierwszy na ziemi kananejskiej zbudował ołtarz. Tam niedaleko Sychem. Tam Jakub później pobudował studnię, zwaną studnią Jakuba, przy której 17 wieków później siedział Pan Jezus i rozmawiał z Samarytanką. Przy studni Jakuba. Proszę zauważyć, że gdy urodził się Józef z umiłowanej żony Racheli, którą miłował ogromnie, kiedy jego żona podczas porodu zmarła, kiedy ją pochował, całą swoją miłość Jakub przelał na swojego umiłowanego syna Józefa. To była pamiątka po jego umiłowanej żonie. To był jego jedyny syn. Później jeszcze rodzi się Benjamin, właśnie podczas tego porodu zmarła Rachela, ale ten syn Józef był wyróżniony przez Jakuba. Ubrany w dostojne szaty, Biblia mówi, że miał szatę z rękawami, miał piękną szatę, która była symbolem dostojeństwa, godności. I to wyróżnienie, które uczynił Jakub wobec swego syna Józefa, spowodowało zazdrość w sercach jego braci. Historia Józefa jest smutną historią, bo pokazuje, do czego gotowi są ludzie, kiedy zazdroszczą. Ktoś powiedział, że są dwa rodzaje zazdrości. Jeden rodzaj, który mówi, chciałbym być takim jak ktoś inny. Chciałbym mieć to samo, co inny. Nie wiem, czy to jest złe, czy dobre, ale niektórzy mają inny rodzaj zazdrości. Mówią, ten człowiek ma więcej ode mnie, ja chciałbym, żeby on miał tyle samo, co ja. Spotkaliście się z takimi ludźmi? On nie może mieć tyle więcej ode mnie. On powinien mieć tyle, ile ja. Biblia często zachęca nas, mówiąc, patrzcie jedni na drugich i zachęcajcie się do dobrych uczynków. Pobudzajcie się do dobrych uczynków. Ale drudzy są inni ludzie, którzy zazdroszcząc mówią, nie, ja zrównam go do mojego poziomu. On nie może być lepszy ode mnie. To jest ten inny rodzaj zazdrości. Jakub popełnił wiele błędów wychowawczych w swoim życiu. Może nieświadomych, wyróżniając jednego syna, prowokując jego braci do tego, że oni pałali nienawiścią. Proszę sobie wyobrazić Józefa, który w dostojnych szatach chodzi. Ruben jest pierworodnym. Są jeszcze pozostali bracia, 10 braci, a on jest wyróżniony wśród wszystkich braci, ten jeden z najmłodszych braci, wyróżniony przez ojca, jeszcze do tego opowiada sny i historie. Mówi o swoich marzeniach. A jakie to były marzenia? Jakie to były sny? Oto mówi o snach, o snopach, gdzie było 12 snopów, a jego snop. I 12 snopów kłaniało się jemu. Drugi sen to o 12 gwiazdach, ale słońce i księżyc kłaniało się również Józefowi. Czy wiecie, jaka nienawiść, jaka zazdrość rodziła się w sercach tych ludzi? Ty spostradałeś już zmysły. Kim ty jesteś, człowieku? Jesteś najmłodszym, niemalże najmłodszym pośród nas. A marzy ci się przewodnictwo? Kimże ty jesteś? Józef miał sny. Józef był nieco rozpieszczonym człowiekiem. Wychuchanym, delikatnym, z wielką troską, z wielkim zainteresowaniem wychowywany przez swego ojca. Być może tego rodzaju wyróżnienia powodować mogą w naszym życiu również te nieczyste, nieszlachetne, niechrześcijańskie pobudki i emocje w naszych sercach. Znamy dokładnie historię. Historię Józefa, który, jak Biblia sprawozdaje w 37 rozdziale, w wierszu 2 i 3 i dalsze, jest powiedziane o tym, a oto dzieje rodu Jakuba, gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem. Pasał trzodem z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. Proszę zauważyć, że Józef był tego rodzaju człowiekiem, że cokolwiek złego się działo, to informował swojego ojca o tym. No co byście powiedzieli o takim człowieku, który donosi? Tacy ludzie nam się nie podobają. Gdyby ktoś mówił dobre rzeczy o nas, no to jest nasz przyjaciel, ale jeżeli donosi, co ja robię złego, to jest wróg numer jeden. Był znienawidzony przez swoich braci, a Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że jego ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Niestety taką miał opinię wśród swoich braci, że jest donosicielem, Lizusem. I często jego również prawość i posłuszeństwo było solą w oku dla jego pozostałych braci. Znamy historię, że jego bracia szczerze go nienawidzili. Do takiego stopnia, że kiedy odwiedził ich w okolicach Sychem, postanowili zamordować go. Jedynie Ruben starał się go uratować, aby nie przelewali krew niewinną, krew brata swego, i postanowili go wrzucić do studni. Ale kiedy zobaczyli karawanę Ismaelitów, postanowili go sprzedać, oddać go do niewoli. Muszę powiedzieć, że niewola w tamtych czasach była czymś strasznym. Chrześcijańska pisarka Ellen White w książce Patriarchowie i Prorocy na stronie 156 napisała tak. Kiedy młodzieniec zobaczył zbliżających się kupców, zrozumiał straszliwą prawdę. Niewolnictwo w tym czasie było czymś gorszym od śmierci. W przerażeniu błagał każdego z braci, aby go oszczędzili, lecz na próżno. Ci, którzy w duchu litowali się nad nim, obawiali się szyderstw z powodu okazanej słabości i milczeli. Wszyscy wiedzieli, że posunęli się zbyt daleko, ale cofnąć się już nie mogli. Niewola była gorsza od śmierci. Moglibyśmy się zastanawiać, jak to jest możliwe, że ten wielki patriarcha Jakub miał swoich synów, którzy byli owładnięci zazdrością i mściwością i zrobili wszystko, żeby pozbyć się swojego brata. Jak to jest możliwe? Przecież to był Kościół Starego Testamentu. To byli reprezentanci Pana Boga, a jednak popełniali w swoim życiu ogromne błędy. Popełnił je Jakub, popełnił je Józef, popełniali je również jego braci. Jakaż nagła i ogromna zmiana zaszła w jego życiu. Z kochanego, rozpieszczonego syna stał się bezsilnym niewolnikiem, opuszczony i bez przyjaciół. Być może okoliczności, kiedy nasza młodzież opuszcza domy, opuszcza kościoły, udaje się na nowe tereny, udaje się do nowych miast, są osamotnieni, może w innych całkiem okolicznościach. Ale postać Józefa pokazuje nam, że niezależnie od okoliczności, od sytuacji życiowych, Józef, kiedy udawał się do niewoli, w jego sercu pojawiło się postanowienie, że będzie wierny Panu Bogu bez względu na okoliczności, w których się będzie znajdował. To postanowienie w jego sercu rzutowało na całą jego przyszłość. Powziął w swej duszy mocne postanowienie. Ma stać się Boga godnym. W każdej okoliczności ma postępować tak, jak przystało na poddanego Króla Niebios. Będzie wiernie służył Bogu. Doświadczenia losu przyjmie dzielnie, a każdy obowiązek wypełni sumiennie. Dzień ten stał się punktem zwrotnym w życiu Józefa. Ogromne nieszczęścia sprawiły, że z rozpieszczonego dziecka wyrósł rozsądny i opanowany mężczyzna. Wiemy, że Ismaelici sprzedali go do domu Potyfara. Wiemy, że Józef stał w obliczu różnych doświadczeń życiowych. Był niewolnikiem w domu Potyfara, ale był wierny, był posłuszny obowiązkowi. My często podziwiamy, że błogosławieństwo Boże go nie opuszczało. Podziwiamy Józefa, podziwiamy Pana Boga. Ale pisarka chrześcijańska Ellen White wspomina, że to, co się działo w życiu Józefa, było również wynikiem nie tylko błogosławieństwa Bożego, ale również jego sumienności, jego obowiązkowości. To nie cud sprawił, że Józefowi zdarzyło się we wszystkim, cokolwiek oddano mu pod opiekę. Jego pracowitość, troska, energia były uwieńczone Bożym błogosławieństwem. Józef przypisywał swoje powodzenie łasce Bożej. Nawet jego pogański pan widział w tych niezwykłych sukcesach ukrytą tajemnicę. Gdziekolwiek jesteś, czy jesteś wolnym człowiekiem, czy jesteś oddalony od swego domu, od swojego kościoła, od swojego zboru. Nawet w przypadku, kiedy Józef dostał się do niewoli, do domu Potyfara, on pozostał wiernym Panu Bogu. Był wierny obowiązkom. Ale historia, która później się wydarzyła, to historia związana z żoną Potyfara. Żona Potyfara upatrzyła sobie Józefa jako przystojnego mężczyznę. Jej wzrok cały czas wodził za nim. Szukała okazji spotkania. Są czasami okoliczności, w których nikt nas nie widzi. Jesteśmy sam na sam z pokusą. Wiecie, że mogły w myślach Józefa pojawiać się różne myśli. Mógł pomyśleć, przecież dobre relacje z żoną Potyfara mogą mu zapewnić ogromne wpływy. Przyjaźń z żoną Potyfara to ogromne perspektywy dostatniego życia. Ale z drugiej strony myślał, że nie może zaprzeć się samego swojego Boga. Również myślał o tym, jakie będą konsekwencje tego. Ale również myślał o tym, że nie może zgrzeszyć przeciwko niebu, nie może zgrzeszyć i zaprzeć się swojego Boga, którego kochał, którego wierzył, którego szanował i któremu był wierny. Kiedyś, gdy rozmawiałem z pewnym człowiekiem na ten temat, powiedział, że Józef nie umiał wykorzystać sytuacji. Dosłownie powiedział, to było grzech nie zgrzeszyć w takich okolicznościach. Ale Józef tak nie myślał. Józef tak nie myślał, pozostał wierny. Gdyby myśl, że Bóg widzi i słyszy wszystko, co robimy lub mówimy i że rejestruje szczegółowo nasze słowa i czynności niepodzielnie królowała w naszych umysłach, balibyśmy się grzeszyć. Niech młodzi ludzie pamiętają o tym, że cokolwiek czynią, czynią to w obecności Boga. Nic nie uchodzi Jego uwadze. Nie potrafimy ukryć ani zataić naszych dróg przed Najwyższym. Prawo ludzkie, nawet najsurowsze, można czasem przekroczyć bezkarnie. Lecz inaczej ma się sprawa z prawem Bożym. Najczarniejsza noc nie ukryje naszych grzechów. Człowiek może sądzić, że jest sam, kiedy nikt go nie widzi. Lecz każdy nasz czyn ma niewidzialnego świadka, któremu są znane pobudki naszych serc. Wszystkie słowa i myśli są zapisane w księgach tam w górze. Każdy z nas jest równie ważnym obiektem obserwacji niebieskiej, jakby był sam na świecie, jak gdyby uwagi Boga i aniołów były skierowane tylko na nim. Ty i ja, drogi młodzieńcze, droga siostro, panno, bracie i siostry, mamy niewidzialnych świadków, które rejestrują każdy nasz czyn, każdy nasz postępek. Kiedyś pewien ojciec, jadąc ze swoim synem wozem, zobaczyli na polu dużo snopków zboża. Ojciec szedł z wozu, rozglądnął się w jedną stronę, popatrzył w drugą i powiedział do swojego syna: słuchaj, ładujemy to na wóz. Ale syn powiedział: tata, czy ty popatrzyłeś do góry? My czasami się oglądamy wokół nas i nie widzimy nikogo, ale jest niewidzialny świadek, który rejestruje to wszystko. Józef bał się Pana Boga. Obdarzał go ogromnym szacunkiem, ogromnym respektem. Takim był Józef. Taka być może nasza młodzież, tam gdzie jest, w szkołach, w środowisku, w którym się znajduje, mogą być wierni obowiązkowi jak igła magnetyczna północnemu biegunowi. Takim był Józef. Ale czy ta wierność opłacała się Józefowi? Żona Potyfara cały czas patrzyła i obserwowała. W momencie konfrontacji Józef potrafił zostawić szaty, zostawić wszystko i niemal nagi uciekł przed żoną Potyfara. Nie skorzystał ze sposobności. I wiemy, jaki był gniew odrzuconej kobiety, zgardzonej, bo tak to interpretowała. Straszna rzecz. Józef dostaje się do więzienia na wiele lat. I mogę zapytać ciebie i siebie, czy to opłacało się Józefowi? Józef pozostał wiernym w każdych okolicznościach życia. Kiedy był w więzieniu, zaczął interesować się innymi więźniami. Zaczął pomagać innym ludziom. Zaczął chwalić Boga. Zaczął być nadal naśladowcą Jezusa Chrystusa. Bez względu, czy był zarządcą domu Potyfara, czy był więźniem królewskim w jego lochach, w jego więzieniu. Pozostał wiernym Panu Bogu w każdych okolicznościach. I ktoś by powiedział, przecież ten Józef tyle wycierpiał, zdradzony przez braci. A wiemy, że zazdrość towarzyszyła już człowiekowi od samego początku. Kain i Abel. Zauważamy, że tam była rywalizacja, tam była zazdrość. Kain nie mógł ścierpieć. Jakub i Józef, tam była rywalizacja, tak była. Józef i jego bracia. Moglibyśmy powiedzieć, bracia i siostry, Józef był dotknięty bardzo mocno w swoim życiu. Minęły 2 lata. Józef pozostawał nadal. Nawet w przypadku, kiedy wyjawił przyszłość piekarzowi i podczaszemu. Nawet prosił, miał jedną iskierkę nadziei, że ten człowiek, któremu przepowiadał przyszłość, kiedyś się odezwie i wspomni na niego w więzieniu. Jakaś mała iskierka nadziei. Ale od tego momentu upłynęło 2 lata. Józef pozostawał nadal w więzieniu. Do tego doszła jeszcze niewdzięczność ludzi. Ale Józef pozostał wiernym. Cudowna postać. Wiemy doświadczenia, jakie przyszły na braci Józefa, na Jakuba, na również samego Józefa. Bez względu na okoliczności ten człowiek był wierny. Być może w naszym życiu mogą pojawić się pewne okoliczności, które nam się nie podobają. Choć czasami możemy spotkać się z okolicznościami, w których mówimy, Panie Boże, dlaczego tak się stało? Kiedy możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego choroba, dlaczego cierpienie, dlaczego utrata pracy, dlaczego straciłem bliskich, straciłem dziecko czy żonę? Kiedy pojawiają się pytania, kiedy wychodzimy stąd, jesteśmy świadkami wielkiej poezji, bo to, co tutaj jest głoszone, jest wspaniałe, piękne, a idziemy do domu i zaczyna się proza życia. I zadajemy sobie pytanie, Panie Boże, dlaczego? Historia Józefa uczy nas, abyś był wierny bez względu na okoliczności. Jesteś wolny, czy też w niewoli? Jesteś w niewoli, a może nawet w więzieniu. Niezależnie od tego, pozostań wiernym. Kiedy spotykamy się z ludźmi nieżyczliwymi. Nie wiem, czy bracia i siostry spotkaliście się z takimi ludźmi w swoim życiu? Uśmiechacie się. Ale powiem wam, że ludzie nieżyczliwi, a może nawet wrogo usposobieni wobec nas, wobec ciebie, wobec zboru, a może nawet wobec Kościoła. Teraz proszę słuchajcie, co powiem. Są największym błogosławieństwem dla ciebie i dla mnie. A powiem dlaczego. Powiem to na przykładzie. I myślę, że przyznacie mi rację. Pamiętam, kiedyś wygłaszałem kazanie i podczas kazania użyłem pewnego przykładu. Osoby z lokalnego zboru, powiedziałem jej imię, że w momencie, kiedy spotkała się z chorobą, z cierpieniem, z ciężką chorobą, w pewnym gronie powiedziała, słuchajcie, moi przyjaciele, dla mnie już nic nie ma wartości. Nie mają pieniądze, nie mają wykształcenia, nie ma wartości biznes, który prowadzę. Wobec zdrowia, życia, to jest nic niewarte. To jest gonitwa za wiatrem. To jest marność. Użyłem ten przykład w kazaniu, podając, że rzeczywiście zmienia się perspektywa naszego patrzenia, kiedy dotknięci jesteśmy chorobą. Inaczej zaczynamy wartościować i oceniać. I po kazaniu, kiedy się żegnałem z ludźmi, podeszła pewna siostra do mnie i powiedziała, bracie, ja sobie wypraszam, żebyś wspominał po imieniu kogoś z mojej rodziny w kazaniu. I co moglibyście powiedzieć? Siostro, ty nie zrozumiałaś moich intencji. Ale wiecie, dzięki Bożej łasce powiedziałem, siostro, słuchaj, ja jestem jeszcze kawalerem, bo byłem w tym czasie kawalerem. I powiedziałem, siostro, ja nie mam kogoś bliskiego, kto mógłby mi zwrócić uwagę i powiedzieć, bracie Romanowski, ty zrobiłeś niestosownie. Nie mam nikogo. Być może w zborze są osoby, które mnie obgadują i mówią, no brat ten powiedział niewłaściwie, ten brat powiedział to czy tamto. A ty, siostro, ja bardzo tobie dziękuję, że ty przyszłaś do mnie osobiście i powiedziałaś to, co czułaś w swoim sercu. Ogromnie tobie dziękuję. Jak myślicie, czy ludzie, którzy są nam nieżyczliwi, mogą nam pomagać wzrastać duchowo? Tak czy nie, bracia i siostry? My możemy wykorzystać nawet tych, którzy złośliwie nas oskarżają i powiedzieć, dziękuję Panu Bogu, że Ty mi zwracasz uwagę. Ja postaram się, żebym był lojalny wobec tych zasad. I dziękuję Ci, bo ja dzięki temu będę wzrastał duchowo. Możemy tak powiedzieć, bracia. Bracia i siostry, historia Józefa, jego perypetie, jego doświadczenia uczą nas jednej lekcji. Bo Bóg zgotował wielkie wybawienie dla narodu izraelskiego. Lekcja, którą się nauczył Józef, ten wypieszczony człowiek. Lekcja, której się nauczyli również jego bracia, bracia Józefa. Kiedy zastawiali się za Benjaminem, byli gotowi umrzeć za Benjamina, swojego najmłodszego brata. To było świadectwem przemiany, którą doznali ci ludzie w swoim życiu. Również lekcja, którą nauczył się sam Jakub, kiedy błogosławił synów Józefa, kiedy skrzyżował swoje ręce, zrozumiał, że nie musiał wyłudzać błogosławieństwa, nie musiał oszukiwać, bo Pan Bóg mógł skrzyżować ręce jego ojca. To jest historia życia. To jest Boża lekcja, to jest Boża szkoła wychowania. Józef jest przykładem Jezusa Chrystusa, który został sprzedany za 30 srebrników przez swoich braci. Przez ludzi, którzy zazdrościli powodzenia, jakim cieszył się w Palestynie Jezus. Skazany na śmierć, był gotowy na krzyżu powiedzieć, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Józef jest typem wskazującym na Jezusa Chrystusa. Józef, który doświadczył ducha Jezusa Chrystusa, ducha przebaczenia, łaski, zrozumiał lekcję, którą Pan długo go uczył, ale również lekcję, którą nauczyli się jego bracia. Oby Pan dotknął Twojego i mojego serca. I abyś patrząc z perspektywy w swoim życiu, na swoją przeszłość, powiedział, Panie Boże, dziękuję Ci za wszystko, a za te chwile najtrudniejsze i najcięższe, najbardziej Ci dziękuję, bo one najbardziej były błogosławione dla mojego charakteru i mojego życia. Oby Pan pozwolił, abyś te słowa mógł wypowiadać na końcu wędrówki swojego życia, aż dotąd prowadził mnie Pan. Pan jest moim pasterzem. Amen.